Innowacje po amerykańsku. Kultura współpracy z biznesem. 1 czerwca 2010.00. Z Claudem Rock. Canizaresem, prorektorem do spraw badań Massachusetts Institute of Technology, rozmawia Dorota Konowrocka. Przygotowując się do tego wywiadu, trafiłam na prezentację Jacka Turnera, zastępcy dyrektora Biura Licencjonowania Technologii MIT, dotyczącą komercjalizacji technologii powstałych na uniwersytecie. Byłam zaskoczona, zobaczywszy na pierwszym slajdzie, zatytułowanym Mity, następujące stwierdzenie. Firmy są bardzo zainteresowane nowymi technologiami rozwijanymi na uczelniach wyższych. A więc nie są licencjami na nowe technologie, zainteresowane są najczęściej niewielkie firmy. Takie firmy powstają często wokół nowej technologii, na wczesnym etapie jej rozwoju i w kolejnych latach starają się ją rozwijać, przyciągając kapitał wysokiego ryzyka. Na wczesnym etapie koszty doskonalenia technologii nie są bardzo wysokie, w przeciwieństwie do ryzyka niepowodzenia. Duże przedsiębiorstwa interesują się dojrzałymi technologiami, które minimalizują ryzyko niepowodzenia związanego z nimi projektu. Z ich punktu widzenia bardziej opłacalne jest kupienie tej niewielkiej firmy, która kiedyś zaryzykowała. Sprzedajemy około 100 licencji na nowe technologie rocznie. 1/3 trafia do firm, które powstają właśnie po to, by rozwijać te technologie. 1/3 do niewielkich, ale istniejących już wcześniej przedsiębiorstw i tylko 1/3 do większych firm. W tym sensie można powiedzieć, że ogromne zainteresowanie biznesu nowymi technologiami wywodzącymi się z uczelni wyższych jest mitem. Czy często zdarza się, że naukowcy i wykładowcy porzucają pracę naukową, by zająć się komercjalizacją własnego wynalazku? Zdarza się, że pracownicy uczelni decydują się wziąć roczny lub maksymalnie 2-letni urlop właśnie po to, by rozwinąć własną firmę. Zazwyczaj jednak zostają doradcami naukowymi powstających firm. Zgodnie z regulaminem MIT, pracownicy naukowi i dydaktyczni naszej Politechniki mogą pełnić rolę doradcy w firmach komercyjnych przez 1 dzień w tygodniu. Uważamy, że przynosi to korzyści zarówno pracownikom uczelni, którzy zdobywają w ten sposób doświadczenie w świecie biznesu, jak i firmom, które mają dostęp do specjalistycznej wiedzy. Pracownicy uczelni nie mogą jednak być zatrudnieni w jakiejkolwiek firmie na stanowisku menedżerskim. Uważamy, że takie sytuacje są źródłem konfliktu interesów i nie dopuszczamy do ich powstania. Prowadzeniem biznesu powinni zająć się inni. Czy w Stanach Zjednoczonych wykładowca może pracować na 2 uczelniach jednocześnie? Nie, oczywiście. Zdarza się, że wykładowcy opuszczają swoją rodzimą uczelnię, by przez kilka miesięcy wykładać gdzie indziej jako visiting professor, ale nie praktykuje się stałej pracy na 2 uczelniach jednocześnie. W jaki sposób MIT znajduje firmy zainteresowane zakupem licencji lub sponsorowaniem badań naukowych? Czy publikujecie listy badań, na których prowadzenie próbujecie pozyskać fundusze, lub organizujecie konferencje, by przyciągnąć zainteresowanie potencjalnych sponsorów? A może jest to po prostu kwestia osobistej sieci kontaktów kadry naukowej? Wykorzystujemy wszystkie możliwe sposoby. Mamy biuro współpracy z przedsiębiorstwami i liczne programy współpracy. Organizujemy konferencje na całym świecie, na które zapraszamy lokalne przedsiębiorstwa. Systematycznie publikujemy informacje o badaniach prowadzonych w MIT i rozsyłamy je do wszystkich firm biorących udział w naszych programach współpracy. Nasi wykładowcy podróżują po świecie i odwiedzają różne firmy, nawiązując osobiste relacje. Staramy się wyciągać rękę w kierunku biznesu, a biznes wyciąga ją w naszą stronę. To kwestia relacji, które zostały zbudowane przez te wszystkie lata. Każdego roku prowadzimy badania sponsorowane za ponad 100 milionów dolarów. Czy kiedykolwiek MIT miał problem z samym paradygmatem współpracy przemysłu z uczelnią? Czy spotkaliście się z oporem wykładowców i naukowców, którzy uważali, że badania stosowane i poszukiwanie możliwości komercjalizacji osiągnięć nauki są niezgodne z etosem naukowca? Massachusetts Institute of Technology został założony w 1861 roku i od momentu powstania jego celem było wywieranie wpływu na rozwój przemysłu. Na przestrzeni lat było to osiągane różnymi metodami, ale zawsze mieliśmy świadomość, że naszą misją jest opracowywanie rozwiązań, które będą miały realny wpływ na życie ludzi. Istnieją uniwersytety w Stanach Zjednoczonych, na których panuje przekonanie o niemożności pogodzenia współpracy z biznesem z etosem uczelni wyższej, ale tutaj, w MIT, jesteśmy przekonani, że to właściwa droga rozwoju. To przekonanie jest fundamentem kultury pracy na tej uczelni. Wielu naszych studentów będzie przecież pracować w biznesie i my mamy obowiązek odpowiednio ich do tego przygotować. Nie można być dobrym inżynierem, pracując w całkowitym oderwaniu od wyzwań współczesnego przemysłu. Przesadą byłoby jednak stwierdzenie, że nie mieliśmy żadnych problemów z wypracowaniem właściwych zasad współpracy. Nie realizujemy badań, których wyniki nie mogłyby zostać otwarcie opublikowane i stałyby się własnością zlecającej je firmy. Wyniki prac mogą zostać opatentowane, ale nie mogą zostać utajnione. To samo zresztą obowiązuje autorów prac magisterskich i doktorskich. Wszystkie muszą zostać opublikowane. I zawsze to uczelnia, a nie sponsorująca badania firma, opracowuje ich plan i nadzoruje ich przebieg. Do niej należy ostatnie słowo. Czy prowadzicie jakieś szkolenia dla pracowników naukowych MIT, które miałyby przygotować ich do współpracy z biznesem? Czy organizujecie cykle wykładów na temat własności intelektualnej lub kwestii prawnych związanych z założeniem spółki, której zadaniem jest komercjalizacja wynalazku? Takie szkolenia rzeczywiście kiedyś organizowaliśmy i zajmowało się tym biuro licencjonowania technologii. Teraz jednak koncentrujemy się na udostępnianiu w internecie przewodników, w których szczegółowo opisane są wszystkie kwestie związane ze współpracą z biznesem i komercjalizacją wynalazków. Doświadczenie uczy, że ludzie niechętnie chodzą na wykłady, które nie mają bezpośredniego przełożenia na to, czym właśnie się zajmują, i zaczynają się interesować tematem własności intelektualnej dopiero wtedy, gdy mają jakiś wynalazek do skomercjalizowania. Więc teraz szkolenia przybrały raczej charakter doradztwa ze strony biura przeznaczonego dla zainteresowanych osób. Studenci i wykładowcy często zyskują też odpowiednią wiedzę dzięki sieci kontaktów z ludźmi, którzy mieli już takie doświadczenia w przeszłości. Czy zdarza się, że w MIT wybuchają konflikty na tle komercjalizacji wynalazku i praw do niego? Czy zdarza się, że autor jest przekonany, że powinien czerpać większe zyski z tytułu swojego wynalazku? Nawet jeśli został on opracowany na uczelni, mieliśmy takie przypadki, ale staramy się je rozstrzygać na bieżąco. Generalna zasada jest prosta. Jeśli wynalazek został opracowany przez pracownika MIT na MIT, to należy do MIT, a to rozwiązuje wiele możliwych sytuacji konfliktowych. Zdarza się jednak, że MIT uznaje wkład wynalazcy w większym niż jest to przyjęte stopniu, co znajduje odzwierciedlenie w większym udziale w tantiemach.